Chciałbym też bardzo serdecznie, a może zanim przywitam bardzo serdecznie. Bóg położył mi na początku tego roku kalendarzowego, Bóg położył mi na serce, żeby zapraszać do naszego zboru pastorów z okolicznych zborów, przede wszystkim pastorów z naszego dekanatu. Jak sama nazwa wskazuje, deka, słowo greckie, 10, to 10 najbliżej siebie położonych zborów, grupa 10 zborów. Mieliśmy już, a więc Bóg położył mi na serce, żeby co najmniej z naszego dekanatu, a może i z naszego okręgu uda się z czasem zaprosić po to, abyśmy się mogli poznawać, pamiętać o sobie, błogosławić, wspierać. Mieliśmy już pastora z Nowego Sącza, mieliśmy ze Skawiny, z Gorlic, a dzisiaj mamy, serdecznie chciałbym przywitać pastora zboru Betlejem, Wiesława Didoszaka wraz z małżonką. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Korzenie tego zboru sięgają Betlejem, wywodzą się z Betlejem, zboru. Pierwszego zboru dziewięciodniowego i najstarszego w Krakowie. Może nie tylko w Krakowie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was witamy. Bracie Wiesławie, zapraszam Cię do usługi.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Istotnie to dla mnie przywilej i zaszczyt, że dzisiaj mogę być między Wami. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że wszyscy cieszymy się Bożą łaską. Taka jest prawda, że ta łaska jest nad nami. Bóg okazał nam w swoim Synu niesamowitą, wielką łaskę. Czy lubimy, gdy się nam okazuje współczucie? Czy lubimy, by nam współczuto? Pewnie to zależy od tego, w jaki sposób nam współczują. Bo ktoś może to zrobić w taki sposób, że wzmocni nasze poczucie zagubienia i bezradności, a nawet wzbudzi w nas poczucie winy. Ktoś na przykład do kogoś powiedział: ty się ciesz, że ja mam litość. Jednak współczucie okazane we właściwy sposób jest jak balsam na duszę. Bo każdy z nas znajduje się w sytuacjach, w których potrzebuje współczucia. Potrzebuje miłosierdzia i litości. Chcę właśnie dzisiaj z Wami porozmawiać na temat współczucia okazywanego nam przez dobrego Boga. Według słownika współczucie jest stanem emocjonalnym, w którym jeden człowiek współodczuwa z inną osobą. Okazuje jej zrozumienie i solidaryzuje się z nią w jej trudności lub nieszczęściu. Najczęstszą motywacją, najczęstszym uczuciem, którym Jezus się kierował w niesieniu pomocy ludziom, było współczucie. Gdy na przykład On okazywał litość i współczucie, zawsze robił to szlachetnie, nigdy nie poniżając człowieka. Zawsze jego litość i współczucie podnosiły taką osobę, przywracały mu godność, przywracały jej godność. Gdy kiedyś na przykład dwóch niewidomych, gdy Jezus wychodził z Jerycha, dwóch niewidomych siedzących przy drodze zaczęło wołać: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Wtedy Jezus uzdrowił ich. Czym się przy tym kierował? Współczuciem. Zrobił to, by okazać im litość, miłosierdzie. Nie zrobił tego, by coś komuś udowodnić, by się wykazać, by się dowartościować. Nie zrobił tego w swoich własnych interesach. Absolutnie nie. Uczynił to dlatego, że był zdjęty litością i współczuciem. Jezus zawsze kierował się szlachetną litością i czystym, szlachetnym współczuciem. Czytamy, że Jezus dotknął ich oczu, a oni natychmiast odzyskali wzrok. Innym razem podszedł do niego trędowaty. Upadł na kolana i prosił, jeśli byś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Czytamy tam dokładnie, że Jezus zdjęty litością, współczuciem, wyciągnął rękę i dotknął trędowatego. Trędowatego, którego nikt nie powinien był dotykać. Trędowatego, który powinien był z dala trzymać się od ludzi. A Jezus powiedział do niego, chcę, bądź oczyszczony. Gdy innym razem zgromadziło się wokół niego 5000 ludzi i gdy Jezus zobaczył tłum zgromadzonych, czytamy, że zdjęła go litość nad nimi i uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Innym razem, gdy przebywał na odludziu, przyszło do niego 4000 ludzi. Gdy na trzeci dzień zabrakło już jedzenia, wtedy Jezus ich nakarmił. Czym się kierował, rozmnażając chleb i ryby? Współczuciem. Obawiał się, że w czasie powrotu opadną z sił. W Biblii odnajdujemy wiele przykładów ukazujących współczującego, miłosiernego Ojca, działającego wobec tych, którzy tej litości i miłosierdzia, współczucia potrzebują. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale znajduje się opis szczególnego wydarzenia, do którego doszło w mieście o nazwie Nain. Tę historię przeczytajmy w całości. Powtórzę, 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Będę czytał od 11 wiersza. Potem Jezus wyruszył do miasta o nazwie Nain. Szli z nim jego uczniowie oraz wielki tłum. Gdy zbliżał się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono zmarłego. Był nim jedyny syn pewnej kobiety, która była wdową. Towarzyszyło jej wielu mieszkańców miasta. Wzruszony tym widokiem Pan zwrócił się do niej. Przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar, ci zaś, którzy je nieśli, stanęli i polecił. Chłopcze, mówię ci, wstań. Wtedy zmarły usiadł i przemówił, a Jezus oddał go matce. Wszystkich natomiast ogarnął strach i zaczęli chwalić Boga. Wielki prorok pojawił się wśród nas, powtarzali. Bóg przybył do swojego ludu. I rozeszła się ta wieść po całej Judei i wszystkich sąsiednich okolicach. Wydarzenie to było niezwykłe. Naprzeciw siebie szły dwa pochody. Jeden życia, drugi śmierci. Jeden radości i nadziei, drugi smutku i bólu. To jakby orszak weselny nadział się na kondukt żałobny. Kto ma tu pierwszeństwo? Jak sądzicie? Kto przed kim powinien ustąpić? Może większość powiedziałaby, no nie wolno zakłócać konduktu żałobnego. Więcej szacunku i zrozumienia należy się wdowie, która właśnie grzebie swojego jedynego syna. Nie dość, że pochowała swojego męża, to teraz na cmentarz wyprowadza swojego syna. Dramat. Niesamowita tragedia. Coś dziwnego i nienaturalnego, bo to raczej dzieci grzebią swoich rodziców, a nie odwrotnie. Ta kobieta pozostała sama. W tamtych czasach samotna wdowa okazywało się, że często była zdana na łaskę ludzi, była bezradna, bez ochrony. Co ona musiała wtedy czuć? Oprócz bólu wynikłego ze straty, miała też pewnie niepewność o przyszłość. Może przygniatało ją poczucie winy, bo może nie zrobiła czegoś więcej, co powinna by uczynić, by uratować swojego syna. Może nie podjęła się jeszcze jakiejś dodatkowej, następnej pracy, by zarobić więcej na dobrego lekarza? A może odczuwała presję niektórych mniej życzliwych sąsiadów? Przecież wiadomo, że ludzie zawsze gadają. Różnie gadają. Dla niektórych gołym okiem było widać, że w życiu tej kobiety musi być coś nie tak, skoro najpierw umarł jej mąż, a teraz jej jedyny syn. A może nad to wszystko, nad cały ten ciężar i ból, ten skowyt serca, zmagała się z pytaniem, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Gdyby ta historia skończyła się w tym miejscu i mielibyśmy za zadanie przewidzieć jej dalszy ciąg, to jak byśmy sobie go wyobrazili? Może na przykład tak, że Jezus uciszył swoje rozentuzjazmowane towarzystwo i z szacunkiem pozwolił przejść konduktowi żałobnemu. A może tak, że po prostu dołączył do tego konduktu. A może tak, że podszedłby do tej kobiety i płakał razem z nią. A może w związku z tą całą sytuacją wygłosiłby jakąś płomienną mowę o tragicznych konsekwencjach życia bez Boga. A może by powiedział, że umarli niech grzebią swoich umarłych i poprowadził swoich wierzących drogą, którą szedł. A może by pocieszał tę kobietę, mówiąc jej, że może to i dobrze, że ten syn jej umarł, bo nie wiadomo, co by z niego wyrosło. Na szczęście napisano drugą część tej historii. Czytamy, że gdy Jezus zobaczył tę kobietę, po pierwsze, użalił się nad nią i okazał jej współczucie. Pozwoliłby w jego sercu, wzbudziło się współczucie, litość, miłosierdzie. Duch Święty pokazał mu życie tej kobiety, pokazał jej serce, pokazał jej całą sytuację, kontekst. I w sercu Jezusa wzbudziło się współczucie, ponieważ jakbyśmy prześledzili wszystkie prawie sytuacje, w których Jezus przychodził i pomagał ludziom, to zobaczymy, że jego pierwszą motywacją było współczucie i litość. Sposób, w jaki to zrobił, w jaki okazał tej kobiecie współczucie, był niezwykły. Po pierwsze, powiedział jej, by przestała płakać. Czy to nie zaskakujące? Zwróciliście kiedyś na to uwagę? To jak to? Czy w takiej, nawet w takiej sytuacji nie wolno płakać? Przecież sam Jezus płakał nad grobem Łazarza. Przecież Bóg dał człowiekowi łzy i są one niekiedy lekarstwem dla duszy. Więcej, martwilibyśmy się, gdyby ktoś po stracie bliskiej osoby nie potrafił zapłakać. A jeśli Jezus chciał, by ta kobieta nie płakała, to czy nie powinien był nie dopuścić do śmierci jej syna? Wtedy nie byłoby płaczu. Więc gdzie był wcześniej? Czy właśnie nie takiej kolejności oczekujemy od Boga? Żeby najpierw przyszedł i pomógł, a wtedy nie będziemy płakać. A najlepiej niech nie dopuszcza do sytuacji, w której łzy cisną się do oczu. Umiłowani, prawda jest taka, że bez względu na wszystko, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, czy co się wydarzy w naszym życiu, mamy dobrego Boga, który jest źródłem pociechy i nadziei. Alleluja. Alleluja. U Niego jest nasza pomoc i zbawienie. Alleluja. To niesamowite. Dlatego chociaż łzy są darem od Boga, to w pewnym momencie płacz powinien ustać. On nie może przerodzić się w rozpacz, w paraliż i beznadzieję. Następnie Jezus dotknął zmarłego. To było czymś jeszcze bardziej niezwykłym. Bo według prawa mojżeszowego zwłoki ludzkie uchodziły za nieczyste. Skażony stawał się każdy, kto miał kontakt ze zwłokami. A jeśli by potem dotknął kogoś drugiego, to i on od tej chwili stawał się nieczysty. Szczególnie ostre zakazy kontaktu ze zwłokami obowiązywały osoby poświęcone Bogu. Tym osobom nie wolno było nawet zbliżyć się do swych zmarłych rodziców czy rodzeństwa. Dla uniknięcia przypadkowego kontaktu ze zwłokami znakowano je białą farbą. Dlatego Jezus kiedyś przyrównał niektórych ludzi do grobów pobielanych. Jezus okazał współczucie tej kobiecie w sposób niezwykły, dlatego że On sam jest niezwykły. Kochani, mamy wspaniałego, niesamowitego, niezwykłego Boga. Czy to nas nie krzepi? Alleluja. Alleluja. Taki jest właśnie nasz Pan, niesamowity. W swojej łaskawości i miłosierdziu jest niesamowity. Musimy uważać, ponieważ Bóg powodowany współczuciem jest zdolny do wszystkiego. I nikt go w tym nie zatrzyma. Wtedy nie obchodzą go ludzkie zwyczaje ani tradycje. Więcej, powodowany łaską i miłosierdziem, pozornie potrafi zaprzeczyć samemu sobie. Bo czy przypadkiem to nie on? Nie on sam powiedział, że miłosierdzie góruje nad łaską? Czy to nie on sam powiedział, miłosierdzia chce, mówiąc o swoim ojcu, a nie ofiary? Za jego czasów byli ludzie, którzy byli bardzo gorliwi w wypełnianiu pisma. W swojej trosce o zachowywanie czystości Słowa Bożego byli gotowi na wszystko. Byli skrupulatni, akuratni, aptekarscy, można by powiedzieć. Jednak Jezus powiedział, że nie znajdują oni upodobania w oczach Boga, bo miłosierny Bóg oczekuje miłosierdzia, szlachetnej litości od swoich sług. Alleluja. To właśnie Jezus stał się prawem i wykładnią tego prawa. Ci ludzie w tej chwili mieli kogoś większego przed sobą niż Mojżesz. Pamiętamy, że wypowiadając się Jezus na różne tematy, nieraz mówił, owszem, napisano, ale ja wam powiadam. Dlatego Jezus, powodowany współczuciem, miłosierdziem, litością, nie ukradkiem, ale na oczach wszystkich ludzi, jednych i drugich, dotknął nieczystych zwłok i przywrócił życie chłopcu i oddał go matce. Alleluja. Kochani, prawda jest taka, że dobroć i świętość pochodząca od Boga nie może się zabrudzić. Ona może przyjść do głębokiej ciemności, do cuchnącej ciemności i zamienić ją w światło i życie. Alleluja. Takiego mamy Boga, niesamowitego, okazującego łaskę i miłosierdzie. Ten psalm, od którego dzisiaj zaczęliśmy, błogosław duszo moja Pana. Tam między innymi mówi, ty wiesz, że jesteśmy prochem, ale okazujesz nam łaskę, litujesz się nad nami, leczysz nas, podnosisz nas, zbawiasz nas i wyratowujesz. Bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Alleluja. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Kwiaty i wieńce okazały się bezużyteczne. Grabarzy ominął zarobek. Duchowny nie wygłosił swojej przygotowanej mowy. Planowana skromna stypa pogrzebowa zamieniła się w bankiet chwały i radości. Bo Jezus, dawca życia, dotknął śmierci, dotknął bólu, beznadziei, przywrócił życie i nadzieję. Uzdrowił ból. Alleluja. I czytamy, że nie tylko w życiu tej kobiety, ale chyba w całym narodzie, w życiu wszystkich ludzi, którzy dowiedzieli się, a ta wieść musiała się rozchodzić bardzo szybko po okolicznych wsiach, wioskach. Jakaś nadzieja powstała. Coś się odrodziło, jakaś godność od Boga gdzieś zaczęła powstawać w narodzie. Bo jest prorok, niektórzy mówili. Bo jeszcze wtedy nie wszyscy rozpoznali w nim Mesjasza. Oto jest ktoś posłany od Boga. Oto Bóg jest z nami. Bóg przyszedł do nas. Nawiedził nas. Alleluja. Kochani, niebo jest otwarte dla każdego. Jezus dla tej kobiety uczynił niesamowitą rzecz. Przekroczył pewne bariery. Złamał pewne standardy. Zburzył pewne wyobrażenia. Posunął się bardzo daleko. Można pomyśleć, kim dla Jezusa była więc ta kobieta. Może była jego siostrą? Ktoś by zapytał, że posunął się tak daleko o swoich bliskich, potrafił im walczyć jak lew. Może była jego kuzynką? Może znajomą? Nain znajduje się niedaleko od Nazaretu. Może oboje kiedyś chodzili do szkoły i gdzieś Jezus ją pamiętał i coś ich wspólnie łączyło? A może była jedną z tych, która wspierała Jezusa modlitwą i finansami? A może była jakąś osobą wpływową? Dlaczego Jezus posunął się tak daleko, by pomóc tej kobiecie? Z kontekstu wyczuwamy, że była ona raczej zwyczajną kobietą, chociaż czytaliśmy, towarzyszyło jej wielu ludzi z miasta. Ale w takiej sytuacji wspólnota się solidaryzuje i po prostu oni są razem. Najprawdopodobniej ta kobieta nie była zamożną i w oczach ludzi może niewiele znaczącą. Dlaczego Jezus jej tak pomógł? Dlaczego Jezus sprawił cud w jej życiu? Czy odpowiedział na jej wiarę w Kościele? Absolutnie nie. W tej chwili ona nie miała wiary, nawet nie miała nadziei. Może wcześniej, może miała nadzieję, może wiara się tliła w jej sercu. Ale w tym momencie ona pogrążona była w beznadziei, w bólu, w rozpaczy. W sposób dramatyczny skonfrontowała się z życiem. Więc dlaczego Jezus przyniósł do jej życia cud? Po ludzku oceniając, w żadnym przypadku ta kobieta nie kwalifikowała się do tego, aby oglądać cud. Jednak Jezus okazał jej współczucie i to wystarczyło. Niech to wsiąknie, niech to pobudzi nasze myślenie. Boża łaska, Boże miłosierdzie, Boża litość, Boże współczucie jest tym, czego każdy z nas potrzebuje. Jego współczucie nie było tylko jakąś emocjonalną empatią i solidarnością. Okazał jej współczucie w sposób stanowczy i praktyczny. Bo zawsze, gdy Jezus okazywał komuś współczucie czy litość, to szło w parze z jego praktycznym działaniem. On w jakiś szczególny sposób podnosił człowieka. Restaurował go, przywracał godność tym, którzy byli gdzieś niezauważani, siedzący tam po prostu żebrzący, błagający o datki. On podnosił ich, przywracał im to podobieństwo, które Bóg dał człowiekowi, gdy go stworzył. Uzdrawiał, karmił głodnych, dawał życie, przywracał nadzieję. Alleluja. Ostatecznie jego współczucie i litość względem człowieka poprowadziły go na krzyż. Jak mówi Pismo w liście do Tytusa, 3:4, Bóg zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu. Prawda jest taka, że nie było w nas nic, co mogłoby Boga zachwycić, gdy przyszedł do nas, by nas zbawić. Nie mieliśmy nic, co mogło być kartą przetargową, by On nam pomógł. Byliśmy pogrążeni w grzechu, w ciemności, kochaliśmy ten stan, chociaż z drugiej strony nienawidziliśmy, byliśmy znienawidzeni i sami nienawidziliśmy. Jak mówi prorok Pismo, byliśmy utarzani we krwi. Dramatyczny obraz zagubionego człowieka, który poszedł własną drogą. I to jego łaska, jego miłosierdzie, jego współczucie, jego litość dla swego stworzenia, korony swego stworzenia, doprowadziły do tego, że jednorodzony Boży Syn poszedł na Golgotę. Pójdź na Golgotę i zobacz, śpiewaliśmy, że tam zmienia się rzeczywistość. Dlaczego? Bo właśnie Golgota jest kwintesencją, jest sumą, jest tym punktem, w którym Bóg okazał swoje współczucie człowiekowi. Alleluja. Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Pismo mówi, że Jezus po swojej śmierci otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi. Stał się naszym arcykapłanem, wstawiającym się za nami dniem i nocą. I tej służbie wstawiania się właściwie towarzyszy ta najpiękniejsza motywacja, którą widzieliśmy, gdy żył na ziemi. Współczucie, miłosierdzie. To są te piękne, nieodzowne cechy, części, składniki miłości. Bożej miłości, ale też ludzkiej. Dlatego dzisiaj zaprasza nas do swego tronu, bo pomoc jest tam, u Pana. Musimy podejść do Jego tronu, byśmy znaleźli pomoc. A jaki to tron, Kościele? Jaki to jest tron? Jest to tron łaski. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 16 wiersz. Tam czytamy, podejdźcie z ufną odwagą. Oż jaka zachęta płynie od tronu do Kościoła, do ludzi, do człowieka. Z odwagą, z ufnością podejść do tronu, który jest tronem łaski, tronem miłosierdzia, współczucia, okazania dobroci, abyśmy otrzymali pomoc, gdy jej potrzebujemy. Alleluja, alleluja. Kochani, mamy wspaniałego Boga. Czy potrzebujesz więc dzisiaj pomocy? Myślę, że każdy z nas jej potrzebuje. Jedni w większym, drudzy w mniejszym stopniu. Czasami sytuacje są tak dramatyczne, że to tylko Boża łaska rzeczywiście i Jego miłosierdzie mogą ten nasz stan opłakany zmienić. Ale czy mamy prosić Boga o to, by się nad nami zmiłował, zlitował, by nam okazał miłosierdzie? On już to zrobił, darowując swego Syna. On okazał nam łaskę. Więc Jezus jest pośród nas, bo czytamy, że gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w Jego imieniu, On tam jest. I nawet jeśli dzisiaj myślisz, że chociaż jesteś na tej sali, to w jakiś sposób tak naprawdę idziesz w tym kondukcie żałobnym, to chcę, żebyś wiedział, że naprzeciwko ciebie wychodzi Chrystus ze swoimi uczniami. Ja tu jestem, by mówić o tym, jaki jest, by dać ci Jego słowo, bo o nie się modliłem i właśnie je przynoszę. Dobrze jest mieć wiarę. Z nią podobamy się Bogu. Bez niej nic nie, od Boga nie otrzymamy. Dobrze jest być porządnym człowiekiem. Dlaczego mielibyśmy być źli? Bardzo dobrze jest mieć szacunek do Bożego Słowa i wypełniać je. Ale ostatecznie nie to jest warunkiem tego, byśmy otrzymali pomoc od Boga. Umiłowani, ostatecznym powodem okazania nam przez Boga pomocy jest Jego dobroć, łaska i miłosierdzie. Jezus z radością szuka takich ludzi, którzy są w pewien sposób bezradni, głodni i ubodzy. I powiedział kiedyś, do takich należy Królestwo Boże. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy łakną. Takich jest Królestwo Boże. Jezus nie przychodzi do sprawiedliwych. Jezus nie przychodzi do zdrowych, ale do tych, którzy mają dyskomfort w swojej niedoskonałości. Ale nie tak, żeby tym się jakoś tak chełpić i nurzać się w tym i jakby to miała być forma jakiejś pokory. Ale Pan szuka tych, którzy są głodni Jego, pragną Go w taki czy inny sposób, by przyszedł do ich serca, do ich życia, do ich rodziny, do ich ciał, do zdrowia, do finansów, do wszystkiego. Panie, przyjdź i bądź Panem. Powtórzę, umiłowani, ostatecznym powodem okazania nam przez Boga pomocy jest Jego dobroć, łaska i miłosierdzie. Tak nas zbawił i mówi, tak w tym zbawieniu chodźmy. A może, podobnie jak ta kobieta, czy tamta kobieta, powinniśmy coś przestać, coś porzucić? Jezus jej powiedział, nie płacz. To było czymś niezwykłym, ale On wiedział, co mówi. Może i dzisiaj Duch Święty mówi ci coś, co i ty powinieneś przestać. Powinnaś przestać co powinniśmy porzucić. Na przykład może gorycz, rezygnację albo coś jeszcze, co Duch Święty mówi do Twojego życia. Może nawet to być grzech. Modliliśmy się już w tej sprawie. A jeśli ktoś do tej pory nie powierzył swojego życia Chrystusowi, to powinien przestać tak żyć bez Chrystusa. Bo oto jest czas łaski, oto Jezus przyszedł do zgromadzenia. Oto Ty jesteś tutaj, ja Was nie znam, niektórych z Was tylko. Ale jeśli jesteś tu i nie masz pewności zbawienia, nie masz przekonania, że Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy, jeśli byś teraz zmarł, to poszedłbyś do Niego, to musisz się nawrócić. Musisz przestać tak żyć, jak żyjesz. Musisz, może zdezorientowany w tym momencie, zastanowić się i właśnie porzucić stary sposób życia i pójść za Chrystusem. Kochani, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. I On nigdy nie mówi w taki sposób: Ty się ciesz, że ja mam litość. Chociaż te słowa w Jego ustach są prawdą i fundamentem dla naszego życia. Z drugiej strony, bo On nas tak bardzo kocha i mówi do mnie i do Ciebie: Wiesiek, Anka, Andrzej, Ty się ciesz, że ja mam wiele litości. Żebyśmy wiedzieli, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, jak bardzo Bóg ma wiele łaski dla Ciebie. Jak ma wiele miłosierdzia i litości. Jak nie musisz się spinać, by Mu się przypodobać. To podobanie się Bogu, to miłowanie Boga wypływa z tego, że jesteśmy uwolnieni do miłości, bo prawdziwa miłość nie zna strachu. I nie aptekarstwo, i nie skrupulatność, i nie obawa przed czymkolwiek, ale rzucenie się w Boże ramiona, zaufanie, że On jest ze mną i nic nie odłączy mnie od Jego miłości. Kochani, takiego mamy Boga, który prowadzi nas do swojego tronu, który jest tronem łaski. Powstańmy do modlitwy.